Witam wszystkich z tego miejsca, z kim się jeszcze tam nie przywitałem. Jakoś mi tak w głowę po tej pieśni Bóg jest dobry. Nie? Bóg jest dobry, tak? I wspaniały. I o tym będziemy właśnie też mówić. Nie? Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie księgę, drugą księgę Mojżeszową. Ja będę się dzielił słowem, nie będę głosił kazania. Będę się dzielił słowem, bo nie jestem kaznodzieją. Bardziej czuję się ewangelistą. Zawsze muszę to powtórzyć, bo wtedy lepiej się czuję. Dawid, kiedy miał wyjść do walki z Goliatem, Saul ubrał go w swoją zbroję i on powiedział, nie mogę tego nosić, bo nie przywykłem. Ja też nie przywykłem do tego, żeby tu stać, ale podzielę się z wami tym, co dziś dotyka mojego serca. I o tym, że Bóg jest dobry. Tak? Druga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 13 werset do 14. Tak? Pierwszy rozdział powiedziałem, tak? 13 do 14. I tu czytamy tak. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzyli im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Taka historia, nie? Bardzo trudna w historii dziejów Izraela. To był chyba ich pierwszy, to był ich pierwszy taki moment w życiu, kiedy po raz pierwszy doświadczyli takiej niewoli. To był taki ich pierwszy, tak powiem, obóz koncentracyjny, w którym się znaleźli. I chciałbym trochę powiedzieć na temat, zrobić takie tło historyczne wokół tego fragmentu. Niewiele dowiadujemy się z historii o dziejach Izraela w Egipcie, ale znajdujemy takie wzmianki i naukowcy zgodnie akcentują właśnie taką historyczność niewoli Izraela i fakt, że miało to miejsce za czasów rządów Nowego Królestwa. Bo tak nazywało się silne, potężne imperium egipskie, które powstało. Wcześniej Egiptem rządziły dwie dynastie, słabe dynastie, które doprowadziły do rozkładu tego kraju, co przyczyniło się do tego, że jego obronność była bardzo słaba. I dlatego został zdobyty przez semickich najeźdźców z Azji, tak zwanych Hykosów. I oni rządzili tam Egiptem przez 150 lat, przynajmniej tym dolnym Egiptem, bardziej urodzajnym, i po tych 150 latach zachodni Egipt, znaczy nie zachodni, wróć, górny Egipt, czyli ci przeciwnicy step, przeciwstawili się znowu i wyparli Hykosów z kraju i wtedy wprowadzili takie silne rządy, skrajnie nacjonalistyczne. Wprowadzili rządy, gdzie u władzy zasiadł faraon, który też okazał się bardzo takim restrykcyjnym władcą. I to rozumiemy jako nowe królestwo, tak? Egipt znalazł się w bardzo dobrej dla siebie pozycji. W oczach innych krajów oni byli potęgą i militarną, i polityczną. I władca Egiptu, faraon, wprowadził swoje prawo, tak? Gdzie nadał status niewolniczy wszystkim, którzy nie byli Egipcjanami. Tak? Był bardzo skrajny nacjonalistycznie. I Żydzi, Izraelici byli traktowani jak zwierzęta. Oni nie mieli własnej godności. Tak naprawdę wszystko, co musieli zrobić, to byli po prostu niewolniczo związani, tak? Musieli budować tak zwane miasta spichlerze. W Ramses, Piton, o tym czytamy właśnie w drugiej księdze, znaczy w drugiej księdze Mojżeszowym. I oni narzekali przed Bogiem, tak? Było im ciężko, byli w trudnej sytuacji życiowej. Później faraon wprowadził prawo, które nakazywało eksterminację dzieci izraelskich. Wszystkich chłopców, którzy rodzili się, nowonarodzonych chłopców, faraon kazał topić w Nilu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, nie? Obwarowane miasta, 400 lat niewoli, żadnej nadziei, znikąd. Tak naprawdę skąd przyjdzie nam pomóc, tak? Z zewnątrz? Przecież nikt takiego mocarstwa nie tknie, nie? Jedyna nadzieja, którą pokładali Izraelici, to właśnie w tym, że być może pojawi się nowy faraon, nowy król, który wprowadzi bardziej łaskawe prawo niż mieli teraz. Ale kiedy umarł faraon, okazało się, że ten, który się pojawił na jego miejsce, był jeszcze gorszy, tak? Nic się nie zmieniło w kwestii Izraela. I czytamy, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie drugą Mojżeszową, drugi rozdział, 23 rozdział do 25 wersu. Tu czytamy tak. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I tu jest coś niesamowitego. Zobaczcie. Izrael znalazł się w trudnej sytuacji. Co oni zaczęli robić? Zaczęli wołać do Boga. Co czytamy? A ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. Ich wołanie dotarło do Boga. Oni się modlili w ciężkiej swojej sytuacji, a modlitwa dotarła do Boga. Dlatego, że Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem żywym. I kiedy powiedziałem mojej żonie o tym, to mówię, zobacz, Bóg dla nich odpowiedział. To jest napisane, Bóg dał im odpowiedź, tak? Ale moja żona powiedziała, jeszcze dodała, zobacz, dał też rozwiązanie. Ja mówię, rzeczywiście, Bóg odpowiada i daje rozwiązanie. Dlatego, że Bóg, w którego my wierzymy, jest Bogiem żywym. On nie jest, wiecie, z drzewa Bogiem, z kamienia, tak? On po prostu jest Bogiem żywym. I my w takiego Boga uwierzyliśmy. I jeżeli nasze życie jako wierzących znajdzie się w takim miejscu, to może być cokolwiek, nie? Egipt to jest tylko coś, co może przypominać dla nas cokolwiek. To może być śmierć jakiejś bliskiej osoby, to może być choroba jakaś, taka jak rak, to może być nie wiem, problem w twoim małżeństwie, problem z twoimi dziećmi, w pracy. Wszystko, cokolwiek nas mogłoby spotkać. Biblia mówi, co my mamy robić w takim momencie. My mamy wołać do Pana Boga, a Pan Bóg nam odpowie. I rzeczywiście będziemy oglądać Jego chwałę w naszym życiu. Będziemy oglądać Jego obecność, objawianie się Jego mocy w naszym życiu. I Bóg będzie odpowiadał i dawał rozwiązania. Bo tak mówi Boże Słowo. No ale ktoś powie, poczekaj, ale czy to nie dotyczy Izraela? Czy to nie jest sprawa tylko Izraela i Egiptu? Dobrze, Bóg zadziałał tak w ich życiu, ale w naszym życiu czy On tak samo postąpi? Czy On tak samo będzie nas wysłuchiwał jak ich? Czy On w taki sam sposób chce działać i potężną mocą nas wyprowadzać z różnych trudnych sytuacji? Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie w takim razie na Księdze Sędziów, 10 rozdziale. Dziesiąty rozdział Księgi Sędziów, 11 i 12 werset. I tu czytamy tak. I rzekł Pan do synów izraelskich, czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was Egipcjanie, Asyryjczycy i Amonici, i Filistyni, i Sydończycy, i Amalekici, i Maonici, a wy wołaliście do mnie, ja wybawiłem was z ich rąk? Czy nie jest tak? Kiedy byliście w sytuacji w Egipcie, później, kiedy to samo się wydarzyło, kiedy już osiedliście w tym kraju kanaanańskim, czy kiedy po prostu potrzebowaliście pomocy, kiedy byliście uciskani, czy nie było tak samo, że kiedy wołaliście do mnie, ja tak samo odpowiadałem? Czy nie jest to tą samą zasadą dla naszego życia? Dla wszystkich jednakowa to jest zasada. To nie jest to, że to się wydarzyło tylko względem Izraela w Egipcie. Bóg chce czynić pośród nas przełomy. Chce nas wyprowadzać. Nie musisz się godzić tak naprawdę na wiele rzeczy w swoim życiu. My czasami przywykliśmy i myślimy sobie, trudno. Jakiś tam krzyż może. Tylko musimy zrozumieć, czym jest krzyż. Bo ja nie wierzę, że choroba jest krzyżem. Tak? Ja nie wierzę, że kiedy małżeństwo się rozpada, kiedy są trudne jakieś momenty w naszym życiu, że popadamy w depresję, jesteśmy już skończeni, że po prostu tak ma być. Ty możesz się z tym godzić i możesz to przejść. Potem wyjdzie z tego zgniecielna kartka być może. Ale możesz przyjść do Boga i modlić się i wołać do Boga, a Bóg ci odpowie i da ci rozwiązanie. Otwórzmy sobie Psalm 86. Zobaczmy, co Dawid o tym mówi. Nie? O takim sposobie zawierzania się Bogu. Psalm 86. 86. Od 6 wersetu do 10. Czytamy tutaj tak. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej i zważ na głośne błaganie moje. W dniu mej niedoli wzywam Cię, bo mnie wysłuchujesz. Widzicie? Nie ma równego Tobie między bogami, Panie. Nie ma takiego dzieła jak Twoje. W dniu mej niedoli wzywam Cię, bo mnie wysłuchujesz. On wie, co ma robić, i przychodzi czas niedoli do jego życia. On się nie zastanawia, on się nie godzi na jakieś rzeczy. On idzie do komory, pada na kolana, na twarz i modli się do Boga i woła do Niego, bo wie, że Pan go wysłuchuje i że on doświadczy odpowiedzi i przyjdzie rozwiązanie do jego życia. Ale czytamy też, kiedy Izraelici wołali do Boga w swojej sytuacji, to jest napisane, że modlitwa dotarła do Boga. Czyli czasami jest tak, że modlitwa musi do Boga dotrzeć. Ona musi pokonać jakąś trasę. I czasami jest tak, że Bóg po prostu odpowiada zaraz po modlitwie. A czasami jest tak, że trzeba na odpowiedź trochę poczekać. A czasami jest jeszcze inaczej. Bóg potrafi zaskoczyć nas. I zanim ja przychodziłem czasami do modlitwy, już miałem coś na myśli, to się okazało, że nagle przyszła odpowiedź. Czyli Bóg już wie, co my mamy na sercu, o co chcemy się modlić, zanim my to jeszcze powiemy. I tak mówi Pismo. Ale czasami jest tak, że nasza modlitwa musi pokonać pewną trasę. Znacie historię Daniela, kiedy znalazł się w niewoli babilońskiej i tam też miał pewną wizję, którą Bóg mu dał. I on modlił się, Panie, wytłumacz mi, o co w tym wszystkim chodzi. I wiecie, ile on się modlił? Pamiętacie, ile on się modlił? 21 dni. I kiedy przyszedł anioł, objawił mu się, powiedział mu tak. On powiedział, że on jest miły dla Boga. I powiedział mu tak, czy ty wiesz, że kiedy się modliłeś, już pierwszego dnia twoja modlitwa dotarła przed Boga? Czy wiesz, że już pierwszego dnia, ale Kiedy ja przyszedłem, do Ciebie szedłem w tym dniu z odpowiedzią, to natknąłem się na hordy demonów, które przeciwstawiły się temu, ale ja wezwałem, tak, przyszedł mi na pomoc Michał i ja go tam zostawiłem, on tam walczy, a ja przyszedłem do Ciebie i przyniosłem Ci odpowiedź. Co byłoby, gdybyśmy po prostu modlili się 21 dni w naszych trudnych sytuacjach życiowych? Byśmy powiedzieli, modlę się, idzie to wszystko w eter. I odchodzimy. I myślimy, no tak jak zwykle, tak? Jak zwykle. Życie życiem, wiara wiarą. Ale to nie jest prawda. Ty musisz mieć wiarę i cierpliwość. Dlatego, że Biblia mówi, że obietnice Boże dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. A co to znaczy obietnice dziedziczymy? Że dziedziczymy obietnice, odziedziczone obietnice. Dla mnie to są spełnione. Obietnica to jest coś, Boża obietnica to jest coś, co Bóg przysiągł na siebie samego, bo nie miał na kogo więcej, nie? To jest coś pewnego, coś, co Bóg powiedział, jest stałe i jest pewne. I spełniona obietnica to jest właśnie wypełnienie tego. To jest to, że ja po prostu tego doświadczam. I Biblia mówi, że obietnice Boże dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. Czasami trzeba nam cierpliwości, ale też czasami potrzeba nam wiary. I wiecie co? I powiem taką rzecz, może trochę kontrowersyjną, ale kiedy my przychodzimy do kościoła, to możemy przychodzić przez całe nasze życie do kościoła i możemy nie mieć w naszym życiu wiary. No ale ktoś powie, no przesadziłeś trochę. Jak to możemy nie mieć wiary? Przecież uwierzyłem w Pana Jezusa, przyjąłem chrzest, stałem się członkiem kościoła chrześcijan baptystów. Mamy wspaniałą tradycję. Jeszcze fajniejszą mamy teologię. I jak możesz mówić, że my przychodzimy do kościoła, nie mamy wiary. Można nie mieć wiary. Ale nie o to mi chodzi, bo ja uważam tak samo, że to wszystko jest wspaniałe i dobre. Sam osobiście wybieram się teraz do Radości na studia, bo chcę, tak? Bo widzę, że to wszystko jest, ma sens. I ta tradycja i wszystko to inne to jest piękne, nie? Mi podoba się ten Kościół, podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Ale nie chodzi mi o wiarę Boga, tylko o wiarę Bogu. I ja chciałbym podać taki przykład, żeby to zobrazować. To było w 1860 roku. Pewien sławny linoskoczek i akrobata rozciągnął na wodospadzie Niagara długą linę o długości 335 metrów. I na oczach wielu ludzi, na początku styczką, która chroniła go przed upadkiem, po prostu przeszedł ją tam i z powrotem. Później poszedł troszkę dalej, wyrzucił tą tyczkę i przeszedł bez niej. Jakiś czas później zrobił jeszcze większy krok. Przeszedł po prostu po tej linie na szczudłach. Ale przyszedł też taki moment, że na oczach setek tysięcy ludzi on przeszedł, zatrzymał się na środku, usmażył sobie tam omleta, spożył go, posunął się dalej. Któregoś dnia wziął taczkę i przewiózł w tej taczce worek ziemniaków, taki wór ziemniaków. I wszyscy po prostu bili mu wielkie brawo, nie? I znajdowała się akurat tam rodzina królewska z Wielkiej Brytanii. I on zapytał się księcia, mówi, czy wierzysz, że mogę przewieźć tę taczce człowieka? No on powiedział, pewnie, że tak, wierzę, nie? A on mówi, to zapraszam cię, książę, wsiądź. I książę nie podjął się tego wyzwania. Więc linoskoczek zapytał się wszystkich pozostałych, czy ktoś wierzy, że mogę przewieźć w tej taczce człowieka. No i wyszła jedyna kobiecinka, starsza pani, która okazała się matką tego linoskoczka. wdrapała się do tej taczki i on ją przewiózł na oczach wszystkich. Tam jest z powrotem. I właśnie kiedy mówię to, to chciałbym po prostu, to jest bardzo dobry przykład, żeby zrozumieć, co to znaczy wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. My możemy wierzyć w Boga, bo możemy być do tego przekonani. Możemy logicznie być... Boga. Co to znaczy teologia? Teos, Bóg, logos, logicznie sformułowana myśl. Tak? Czyli wszystko, co się rozgrywa tutaj, w głowie. Ale wiara jest sprawą serca, jest sprawą zaufania Bogu. Jest sprawą zawierzenia Bogu. I o tym właśnie mówię. Kiedy przychodzimy do kościoła, my musimy się nauczyć wierzyć Bogu. Musimy mieć wiarę taką, jaką mieli Izraelici. Taką, jaką miał Dawid, kiedy on się modlił do Boga. On oczekiwał, bo wiedział, że to, co Bóg powiedział, też spełni. I dzięki temu mógł oglądać Boże przełomy. I to wszystko jest cudowne. Wiecie, ale to nie jest sedno całego chrześcijaństwa, wiecie, bo jeżeli byłoby tak, że chrześcijaństwo nasze polegałoby na tym, że Bóg tylko by przychodził, ratował nas, my znowu potrzebujemy Boga, modlimy się, Bóg przychodzi, to wyglądałoby na to, że Bóg byłby naszym sługą. To nie tędy droga. Bóg to nie jest jak ten, wiecie, z lampy Aladyna, ten duch, którego tylko wystarczy potrzeć. Wiecie, on przychodzi, oto ja jestem twój sługa. Czego potrzebujesz, nie? Może niektórzy mają tak wytarte Biblię. Właśnie od tego, tarcza, nie? Nie, ale to tak żartuję, nie? Wiesz, że każdy z nas czyta Biblię i... Ale Bóg taki nie jest. Ale w Bożym planie jest to, żeby nas ratować. Nie musimy się zgadzać na różne rzeczy w naszym życiu. Możemy się temu przeciwstawić, możemy się po prostu modlić do Boga i oczekiwać, że Bóg nas z tego wybawi, bo tak mówi Słowo Boże. I są rzeczy pewne, dlatego musimy czytać to Słowo, abyśmy wiedzieli, abyśmy z pewną odwagą, z ufną odwagą przychodzili przed tron Boży i modlili się z wiarą, a nie z powątpiewaniem. I zawierzali się Bogu i ufali Mu w każdej trudnej sytuacji. Kiedyś pamiętam taką, mieliśmy, ja przynajmniej raz w życiu miałem bardzo silną depresję, będąc wierzącym. I znalazłem się w sytuacji, o której czytam, tak? Bardzo bliskiej Egiptowi. Byłem w strasznym stanie duchowym. Myślałem, że w ogóle całe moje życie to będzie już... Będę rozgoryczonym chrześcijaninem z powodu jakichś tam rzeczy, które gdzieś tam się wokół wydarzyły. I modliłem się i trwało to bardzo długo, wiecie. Modliłem się do Boga i prosiłem Boga, że wybaw mi. Wybaw mnie z tego. I kiedy czytałem i pamiętam, kiedy leżałem przy całym łóżku, płakałem, po prostu moja poduszka była mokra od łez, ale czytałem też o tym, że kiedy Dawid się modlił, to jego pościel też była mokra od łez. I ja zrozumiałem, że nie tylko ja przechodzę przez takie rzeczy, nie? Że ktoś przechodził, ale Bóg go wysłuchał. I kiedy Bóg po prostu przyszedł do mojego życia, to On dał odpowiedź i dał rozwiązanie. Nagle pojawiły się rzeczy, których w ogóle nawet nie myślałem, że się pojawią i że moja sytuacja się zmieni. Dlatego też bardzo mocno wierzę w to, co mówię. Jesteśmy cenni dla Boga. Wiecie co? Też taką historię powiem. Był pewien chłopiec, który mieszkał nad brzegiem, gdzieś tam nad brzegiem morza w pewnej wsi i on zbudował łódkę. Pomalował ją, był z niej bardzo zadowolony i kiedyś spróbował ją puścić na morze. Chciał ją wypróbować, ale fale mu zabrały tę łódź i on stracił. I kilka dni później on udał się do miasta i znalazł tę łódkę na witrynie jednych ze sklepów. Wrócił do domu, wziął pieniądze, kupił ją i ze łzami w oczach powiedział, że teraz dla mnie jesteś podwójnie cenna. Dlatego, że cię stworzyłem, po pierwsze, a po drugie, dlatego, że cię wykupiłem. I tak samo Bóg o nas myśli. On jest dobry, nie? To, co dzisiaj śpiewaliśmy. Bóg jest dobry. I my jesteśmy cenni, Bóg to nas będzie ratował, ale my jesteśmy przywdziani do innych celów. Bóg nie jest naszym sługą, On jest naszym Panem. I tak naprawdę Bóg od nas oczekuje posłuszeństwa. I kiedy On wyprowadził, kiedy Bóg po raz pierwszy przemówił do Abrahama w Ur Chaldejskim, pamiętacie, co Bóg do niego powiedział? Wyjdź z domu ojca swego, od rodziny swojej, z ziemi swojej, tak? Wyjdź do miejsca, które ci wskażę. On wziął, zabrał z sobą rodzinę. Lota zabrał z sobą. Zabrał jakiś pasterzy, zabrał swój dobytek. Gdzie idziesz, Abrahamie? Idziemy. Bóg do mnie przemówił. Wiecie, szaleństwo. Zawierzył Bogu, ale kiedy doszedł już na miejsce i stanął w Ur, kiedy stanął w ziemi kananejskiej, Bóg powiedział do niego: obejrzyj tą ziemię dookoła, bo ziemię tę daję twojemu potomstwu po tobie, na wieczne posiadanie. I kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, Bóg wyprowadził ich potężną ręką. To, do czego ich prowadził, to prowadził ich do ziemi obiecanej, ale oni musieli zająć tą ziemię. Ona, pomimo tego, że oni mieli ją wziąć w posiadanie, oni musieli ją jeszcze zdobyć. I musieli ją podbić. I Pan Jezus w sytuacji, kiedy Izrael był ciemiężony w tamtym czasie przez Rzymian, bo oni byli najeźdźcą Izraela. Pan Jezus na górze, przemienienia na górze, gdzie wygłasza swoje kazanie, on mówi: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jaką ziemię? O jakiej ziemi to jest mowa, jeżeli Izrael już miał zajętą ziemię? Czy chodziło o to, żeby wyzwolić się spod władzy Rzymu? Czy Jezus był jakimś rewolucjonistą? Ale on mówił o tym, że cisi posiądą ziemię. Wiecie, kiedy ktoś chwyta za miecz i walczy i zdobywa jakieś obszary, podbija, dokonuje rzezi i jest to człowiek gwałtowny. Gwałtem bierze ziemię, tak? Dokonuje rzezi w tej ziemi, dziesiątkuje, wyrzuca i zajmuje ziemię. Ale Pan Jezus mówił, że cisi posiądą ziemię. Cisi, to znaczy ci, którzy posługują się teraz mieczem Słowa Bożego. Bo jest napisane, że nie walczymy z ciałem i z krwią, lecz z nadziemskimi władzami ciemności. I tak naprawdę to słowo, ten miecz, on wyzwala też ludzi. Wyzwala, tak? Przynosi wolność. Wyswobadza. Dlatego musimy się nauczyć nim się dobrze posługiwać. I tą ziemią w pierwszej kolejności to jest nasze serce. Bożym celem w naszym życiu jest to, żebyśmy zdobyli serce dla Boga. Czyniliśmy go Panem swojego życia, ale tak naprawdę musimy zająć jeszcze to miejsce dla Niego. Dlatego, że przez te lata, kiedy żyliśmy w grzechu, żyliśmy w ciemności, po prostu w nas zamieszkały te wszystkie rzeczy. Ale każdy z tych narodów, które Bóg nakazał wygnać Izraelitom z ziemi kananejskiej z powodu grzechu, reprezentuje różne grzechy w naszym życiu. Jeżeli my chcemy się dowiedzieć, czym one są, to musimy czytać Biblię, czy musimy czytać Nowy Testament. I wtedy Bóg nam pokaże wyraźnie, jakie rzeczy muszą po prostu nas opuścić. Z jakich rzeczy musimy się wyzbyć. Dlatego, że droga, którą idziemy, jest drogą wąską. I Bóg będzie to realizował przez łaskę w naszym życiu, której nam udzielił. A w jaki sposób? Wiecie, kiedyś miałem taką sytuację, że rozmawiałem z wieloma ludźmi i słyszałem od niektórych: o jakiej ty łasce mówisz? Zapomnij. Nikogo Bóg nie wpuści do siebie. To jest tylko uczynki. Kiedyś rozmawiałem z jedną panią, głosiłem jej Ewangelię i ona powiedziała mi: Bóg nikogo nie wpuści do domu z brudnymi butami. W ten sposób chciała podkreślić, że żadna łaska, nie? Tylko uczynki. Ty musisz wypracować sobie to wszystko, żeby wejść, po prostu, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby żyć z Bogiem, żeby mieć życie wieczne. Ale są też tacy, którzy mówią: przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jezus jest moim Panem. Uwielbiam Cię, Panie, tak? Uwielbiają Go, chwalą: Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za cudowną Twoją łaskę, wspaniała łaska. Ale idą i grzeszą. Idą i grzeszą. Ale nic. Znowu przychodzą, uwielbiają Boga i mówią: chwała Panu. To nic, że jest grzech, ale jest łaska Boża. Jeżeli tak myślisz, to nie jest dobre. To daleko jesteś od Boga. No nie? Nie ma po prostu nic wspólnego z Bogiem. To prawdopodobnie w ogóle taki człowiek nie jest narodzony na nowo. Nie przeżył Chrystusa w swoim życiu. Przemiany. Bo kiedy przychodzi Jezus, przychodzi też łaska do życia. I kiedy ty przyjmujesz Chrystusa, to łaska nie pozwoli ci grzeszyć. Byś czuł dyskomfort w swoim życiu. Wiecie co? Zdarzyła wam się taka sytuacja, to często zimą, kiedy po prostu, wiecie, wszyscy są opatuleni, zapięci, bo jest strasznie zimno, rękawice naciągnięte, swetrem gdzieś tam, wszystkim, żeby tylko tam się zimno nie dostało. I spotykają się koledzy, znajomi i się witają. I ktoś, wiecie, ściąga rękawice i... A wy mówicie: nie ściągaj rękawic, spokojnie. U nas czasami w pracy, w wojsku tak jest, wiecie, że wychodzi się na zewnątrz, gdzieś idziemy na rozprowadzenie, wszyscy stoją, wiecie, w rękawicach, jedni stoją bez rękawic, nie wiadomo, czy ściągną, czy nie. Nie ściągaj, daj tak. Z grzeczności. A może sami nie chcą zdjąć, ale to nieważne. Chodzi mi o to, powiedz mi, kiedy ktoś ci podaje wtedy dłoń, to co tak naprawdę ściskasz? Jego dłoń czy rękawice? Nie wiadomo. Nawet podzielonych zdań nie widać, ale czy jedno i drugie, tak? Wtedy ściskamy jedno i drugie. Kiedy przyjmujesz Chrystusa do swojego życia, to przyjmujesz też łaskę. Kiedy przyjmujesz Chrystusa, kiedy narazasz się na nowo, to przyjmujesz dar życia wiecznego. Dar usprawiedliwienia. Jeżeli ktoś mówi, że przyjąłem Jezusa Chrystusa i mówi, że uczynkami trzeba zasłużyć na zbawienie, to znaczy, że nigdy nic się nie wydarzyło w jego życiu. Dlatego, że człowiek, który może przyjąć Jezusa, to ten, który usłyszał Ewangelię, chociaż minimalnie zrozumiał, w jakim miejscu się znalazł, tak? Kto go z tego wyprowadził. Że nigdy nie byłby w stanie zasłużyć na to. I dopiero wtedy przyjmuje łaskę do swojego życia. Przyjmuje Chrystusa i widać przejaw, bo łaska Boża go przemienia. Jest w jego życiu. I my też musimy uczyć się, bo jest jeszcze jedna grupa ludzi. W liście do Galacjan czytamy o tym, jak Paweł zwraca się do Galacjan, którzy zaczęli słuchać dziwnych nauk, że jeszcze musicie uczynki robić, jeszcze musicie obrzezać się, musicie to, tamto. I on mówi do nich, do wierzących ludzi, mówi: wypadliście z łaski, wy, którzy szukacie w zakonie usprawiedliwienia. Wierzący mogą wypaść z łaski. W jaki sposób? Mogą zacząć myśleć tak, jak kiedyś. Mogą znowu przychodzić do Boga w taki sposób i chlubić się z pewnych dokonań w życiu chrześcijańskim. Ale my musimy zwrócić się do Słowa i musimy ukochać Słowo i musimy szukać. Apostoł Paweł bardzo dużo pisze o tym, czym jest łaska Boża. I my musimy ją zrozumieć logicznie. Musimy zrozumieć, kim byliśmy, kiedy Chrystus do naszego życia przyszedł. Jakimi nas zastał. Co znaczy, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, tak? Że oddał swoje życie. Jaką cenę zapłacił? Kim jestem teraz w Chrystusie? Kim jestem? Jaką mam tożsamość? Jaką miałam, a jaką mam? I dzięki komu? I kiedy my to poznajemy, kiedy o tym czytamy, to dopiero wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy przychodzimy do komory i modlimy się, to twoja modlitwa wygląda inaczej. Bo Bogu to jest woń miła, Bogu się to podoba, bo ty rozumiesz i przychodzisz we właściwym duchu do Boga. Nie przychodzisz, nie chlubisz się ze swoich osiągnięć, ale jesteś Bogu wdzięczny za łaskę. I kiedy jesteś wdzięczny, kiedy przychodzisz w właściwej postawie, to coś się dzieje. Duch łaski przychodzi. Duch Święty, który zaczyna po prostu w twoim życiu działać i zaczynasz, wow, mówisz, co się ze mną dzieje? Mam łaska Boża, wspaniała łaska, ona mnie oczyszcza, ona mnie uwalnia, przemienia i po prostu nie mam pragnień do grzechu. Dajcie mi kogoś, ja mogę głosić Ewangelię. Szukasz po prostu kogo złapać. Nasz duch musi żyć. Musimy po prostu wzrastać w poznaniu łaski, wzrastać w poznaniu Chrystusa i trwać przed Bogiem, mieć z Nim żywą społeczność. To, co mówiłem, łaska, kiedy łaska w naszym życiu jest, łaska nie pozwoli nam grzeszyć. O tym piszę, czytam w liście do Tytusa. W liście do Tytusa. Przeczytam to. To jest trzeci rozdział. Wróć. Przeczytam. Drugi rozdział. 11 werset 12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie, strzemięźliwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Boża łaska będzie nas nauczać. Jest taka pieśń, będziemy ją śpiewać, że Boża łaska wlała we mnie Boży strach, Bożą bojaźń. I będziesz doświadczał mocy przełomów. Nie będzie się to działo dzięki temu, jak to robiłeś kiedyś, czy próbowałeś zmieniać się, walczyć z rządzami ciała, z pożądliwością ciała, oczu i pychą życia. Bo kiedy Bóg kazał Izraelitom wejść do ziemi, on powiedział, wejdziecie tam, ale ja pójdę przed wami i ja będę za was walczył. I wtedy będziemy doświadczać przełomu w naszym życiu i zmian, bo Bóg będzie nas zmieniał w naszych sercach. Jest jeszcze inna gleba, jeszcze inna ziemia do zdobycia. I tutaj mówię już też o posłuszeństwie, bo Bóg jest naszym Panem i Bóg wzywa nas, abyśmy podbijali ten świat dla Chrystusa. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, ósmy werset. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Jezus tutaj pokazuje zasięg. Tak jak wcześniej ściśle określony obszar zdobycia, tak tutaj pokazuje, że począwszy od Jerozolimy, Samarii, Judeę, aż po krańce świata. I naszym zadaniem, każdego z nas, obowiązkiem przed Bogiem jest to, żebyśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Abyśmy nauczyli się władać mieczem Bożego Słowa. I począwszy od Jerozolimy, czyli od tego miejsca, gdzie po prostu jest może najtrudniej. W gronie rodziny, pośród swoich krewnych, przyjaciół. Począwszy od tego. A później dalej. Samaria, czyli jakby taki bardziej trudny teren ze względu na różnicę w rozumieniu. Tak naprawdę, wiecie, ludzie, którzy nie znają Ewangelii, a Jezus powiedział, że to jest większość, ci ludzie idą na zatracenie tak naprawdę. Nie? I my jesteśmy tymi, którzy mają tak naprawdę lekarstwo, którzy znają sposób na ratunek. Ja wiem, że czasem jest trudno, ja też się zmuszam i muszę przeorganizować się w ogóle w domu, bo muszę wyjść z domu, a żona teraz potrzebuje mnie, dzieci nie potrzebują, no tak jest, nie? Ale Bóg mnie też woła i mówi, przeorganizuj się. Bóg chce nas prowadzić w ewangelizacji, nas chce zachęcać też do tego. Powiem wam taką historię z ostatniego tygodnia. Po prostu powiedziała, dotarła do mnie taka wieść, strzał, że pójść i zanieść Biblię do szpitala psychiatrycznego, tam gdzie jest też oddział detoksykacyjny. I poszedłem, wiecie, wziąłem do plecaka tę Ewangelię, wszedłem, zapukałem, otworzyła pewne pani i od razu myśl, będziesz miał problemy. I ta pani powiedziała, słucham. No i ja zacząłem mówić, kim jestem, po co tu przyszedłem, co przyniosłem. Pani powiedziała, my nie chcemy, mamy swoje Biblię. To znaczy, że te, które tam przyniosłem ostatnio, one się rozeszły? Nie rozeszły jeszcze? Nie, my mamy swoje. Do widzenia. I kiedy wychodziłem po prostu stamtąd, przyszła taka myśl do mnie. Dokąd idziesz? Co robisz, nie? Ja mówię, ja tak myślę, jak powiedziałem sobie, mam zamiar stąd wyjść, nie? A Bóg mówi, zajdź jeszcze tutaj. Zejdź na dół i zajdź. I kiedy wszedłem, siedziała pewna pani i ja zacząłem jej mówić, dzień dobry, kim jestem i tak dalej, po co przyszedłem. Ona do mnie mówi, wie pan co? Ja pana bardzo rozumiem. To, co pan mówi, ja czytam Biblię, wie pan? Ja codziennie biorę Biblię i ja ją czytam w domu i czytam i tysiąclecie i to. I ona była tak, wiecie, podjarana naszym spotkaniem. Ale ona powiedziała, ale ja nie mogę za bardzo z panem rozmawiać, bo jestem w pracy, nie? Ale Bóg mi ją pokazał, nie? I powiedział, że zapamiętaj ją sobie. I ona mnie pokierowała do głównego, co się mówi, kierownika. I poszedłem jednego dnia, drugiego. Nie było tej pani. Trzeciego dnia udało mi się spotkać na audiencji. Na początku ciężko było, bo widać było, że ta pani patrzyła na mnie. Ale kiedy zacząłem jej wszystko opowiadać, przedstawiać różne akty prawne i tak dalej, pokazywać to, tamto, nagle zaczęło się coś dziać, atmosfera się wyluzowała i ona powiedziała, była zadowolona z tej rozmowy. I ona powiedziała, a dlaczego to jest tylko ten dział detoksykacyjny? A my mamy jeszcze inne działy. Ja mówię, proszę pani, jak pani mi otworzy drzwi do innych miejsc, to ja po prostu przyniosę, w setkach, w tysiącach mogę przynosić te Biblię, bo ja mam do nich dostęp. Także wierzę w to, to jest naprawdę cudowne, żeby nie rezygnować, ale walczyć, po prostu walczyć, nie poddawać się. Jeżeli słyszymy nie poddawać się, nie zniechęcajmy się. Tymi olbrzymami, które są w tej ziemi obiecanej, tymi warowniami, że oni są warowani, nie damy rady. Wiecie, tak wszyscy mówili, ci, którzy zostali wysłani na rozpoznanie, tylko dwóch, Kaleb i Jozue, wrócili, powiedzieli, tak, to jest prawda, oni są wielcy, potężni, ale ziemia jest piękna i Bóg nam ich wyda, wasze ręce. I tylko Kaleb i Jozue tak naprawdę weszli do ziemi obiecanej. Pozostali po prostu nie weszli. Mojżesz też nie wszedł. Bo narzekał. Bo po prostu przez ten lud, przez to wszystko i on po prostu w pewnym momencie prowadził Boga w gniew. I Bóg powiedział dosyć, już więcej nie mów do mnie w tej sprawie. Możesz wejść na górę, zobaczyć ją z daleka, tą ziemię, ale nie wejdziesz do niej. Dlatego, że wchodzą tam tylko ludzie wiary. Ludzie, którzy mają wiarę w żywego Boga. Którzy po prostu się nie poddadzą i po prostu idą naprzód. Bóg nas będzie błogosławił w tym. Mówmy innym Ewangelię, bo to jest słowo życia. Ona daje nam życie. Tak? wieczne życie. Tutaj ciężko zachęcić kogoś do ewangelizacji, bo to jest trudna sprawa. Czasami jest radość tym, a czasami, wiecie, jest opór. Dlatego to jest rozkaz pański, to jest nakaz. To nie jest, wiecie, sielanka, to jest wojna. Po prostu trzeba iść i się czasami zmobilizować. Jest jeszcze jeden rodzaj ziemi. I to jest właśnie Kościół. Jezus powiedział, ja buduję Kościół mój. A bramy piekielne go nie przemogą. Jezus buduje Kościół. A kiedy Jezus jako 12-letni chłopiec został w Jerozolimie, matka z Józefem go szukali. Kiedy go zostali wśród świątyni, wśród nauczycieli rozprawiających z nimi. Powiedzieli, synu, co ty robisz w ogóle? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Mówi, my się tutaj martwimy. Przeżywamy sakra. Chodzi sobie z własnymi ścieżkami. A on powiedział, że czy nie wiecie, że tam, gdzie ojciec mój, tam ja być muszę. Ale potem poddał im się w posłuszeństwo, tak, i wrócił. I ona Maria przechowywała to wszystko w sercu swoim, co mówił Jezus. My musimy być w sprawach, tak jak Jezus był w sprawach Ojca, był tam, gdzie powinien być. Tak i my musimy być tam, gdzie jest Jezus. I On powiedział, że buduje swój Kościół. On nie działa przez pojedyncze osoby, ale nawet kiedy daje swojego Ducha, to jest napisane, że Duch Święty, który rozdaje dary, to On rozdaje tak, jak chce. I one mają służyć budowaniu Kościoła, budowaniu wspólnoty. Jezus w ogóle się nie przejmuje samodzielnością ludzi, że oni działają poza i tak dalej. Bóg chce po prostu ludzi, którzy będą budować ten Kościół. A w jaki sposób będziemy budować razem z Chrystusem? Że będziemy po prostu zachęcać innych, pobudzać do wiary. Nie tylko, wiecie, poklepać i powiedzieć, rozumiem, w trudnej jest sytuacji. Jezus czasami mówi, że trzeba z kimś płakać, czasami się z kimś siać, ale nie zawsze tak jest. Czasami po prostu trzeba walczyć razem z tym bratem, w modlitwie, z siostrą i po prostu przyprowadzać przełomy do życia. Kiedy Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, jest tylko jedno plemię, które nie walczyło, to byli Lewici. Oni byli przeznaczeni do czegoś innego przez Boga. Ale wszystkie pozostałe plemiona izraelskie musiały zająć swój wyznaczony odcinek, swój obszar. I to właśnie oni byli odpowiedzialni za to, żeby go podbić. I kiedy oni podbijali, to czasami było tak, że pomagali im inne plemiona. Tak? Jedno albo dwa plemiona wtedy po prostu wchodzili tam i wyganiali towarzystwo. I zajmowali ziemię. I tak samo jest u nas, w Kościele. My musimy po prostu wiedzieć, kiedy musimy kogoś pocieszyć, kiedy musimy kogoś tak, kiedy musimy razem z nim popłakać, kiedy musimy się razem z nim poradować, ale musimy też wiedzieć, kiedy musimy się czemuś przeciwstawić i pomóc temu komuś modlić się. I po prostu zachęcać ludzi, pobudzać do wiary, do żywej wiary. Że jest nadzieja, żywa nadzieja w Bogu. To nie jest nadzieja być może. Nadzieja, która pochodzi od Boga, jest pewna nadzieja, ale jest nadzieją, bo my jeszcze tego nie widzimy, tak? Ale jest pewna nadzieja. Tak samo pewne, jak tutaj to wszystko, co widzimy, tak samo to jest pewne przed Bogiem. I to są rzeczy, którymi właśnie chciałem się z wami podzielić i modlę się, żeby Bóg po prostu błogosławił was, żeby przychodziły przełomy w tych trudnych, różnych sytuacjach, ale żeby też wasze oczy i uszy wasze się otwierały na to, co Bóg jakby po prostu chce nam pokazać i wprowadzić nas coś więcej. Chce nas prowadzić doświadczenie. Bo ja nie wierzę, że my mamy obfitować tylko w same poznanie. W samą wiedzę, w same poznanie. Bo Biblia mówi, że abyście obfitowali we wszelkie poznanie i doznanie. My musimy po prostu przeżywać rzeczywistość tego wszystkiego, tego całego chrześcijaństwa. Jeżeli mówisz, no ale do mnie nic nie dociera, ja czytam to Słowo Boże, czytam to Biblię, mogę się po prostu... Normalnie pustka. Nic w ogóle nie mam. Nic się nie dzieje. Zacznij się modlić i prosi Ducha Świętego. Powiedz, Duchu Święty, Nauczycielu, pokaż mi, wyciągnij z tego słowa swoją prawdę, swoje obietnice, których mógłbym się chwycić. Objaw mi, jakie to ma znaczenie dla mojego życia. Zacznij się tak modlić, zacznij ukażać się przed Bogiem, a będziesz po prostu widział rzeczy, które Duch objawia. Bo to jest tylko litera, tak? Dlatego potrzebujemy... Ktoś kiedyś powiedział tak. Ja czytam swoją Biblię w arabskim. Ja czytam w angielskim. Ja przeczytałem w arabskim kilka rozdziałów, bo się uczę arabskiego. Ale po prostu chciałem poczytać trochę. Ktoś przeczytał w angielskim, w języku polskim, bo zna te języki. I nic. Ale ktoś powiedział, jedni czytają w języku arabskim, w języku angielskim, niemieckim, a ja czytam swoją Biblię w Duchu Świętym. I tak po prostu przychodźmy do Boga. I szukajmy te źródła, jeżeli w nas jest, że czujemy się zduszeni, jeżeli coś nas zgniecie, jeżeli czujemy, że to wszystko jest puste, to módl się i szukaj przyczyny.